Na wstępie chciałem powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest słuchacz pan Loaru 7878, który dorzucił nam parę groszy na YouTubie i zasponsorował majtki Markowi. Także bez niego byłoby dzisiaj ciężko. No dzień dobry.
Dzień dobry i niespodzianka.
Aha, dobrze. No dzisiaj jest materiał merytoryczny, więc pojawia się Piotrek.
Cześć, dawno mi nie było.
I może jeszcze wrócisz.
Tak, nie wykluczam. Jak zauważyliście, na jakiś czas zniknąłem z podcastu. Raczej wynika to po prostu z braku czasu. Nic, co by się zasługiwało na materiał w dramkach, się nie wydarzyło. I nie wykluczam, że czasami będę się pojawiał i na przykład dzisiaj jest właśnie taki przypadek.
Tak jest, bo dzisiaj będziemy robić porównanie, nie recenzję, tak żeby nie było, projektu Gaia, Terra Mystiki i
Age of Innovation.
Age of Innovation. Tak jest. A bo jest jeszcze Terra Nova, nie?
Tak.
Tak, ale tego...
Ale w to nie graliśmy i o tym mówić nie będzie.
No, więc taki ten będzie dzisiaj oczywiście Piotrek, tak jak słyszycie.
Tak, to ja i będzie dla was mówić również...
Przemek. Dzień dobry. I myślę, że zrobimy teraz dynamiczną muzykę, a potem założenia ogólne i wszystko co ten. Więc co robimy?
Tańczymy.
Tak jest. Dobra, jesteśmy po przerwie. I słuchajcie, jakie mam założenia? Trzeba dwie rzeczy, ja sobie tak wypisałem, że dwie rzeczy trzeba tutaj zaznaczyć, że jeżeli ktoś się nastawia na recenzję, to może już wyłączyć, bo to nie będzie recenzja. Bo dla nas te gry to są dziewiątki albo dziesiątki,
tak.
Także macie tutaj już spoiler na sam koniec, więc to jest to. Nie ma sensu to ukrywać, a ważny jest kontekst tych gier wobec tego, co będziemy z nimi teraz robić.
Chociaż z Przemkiem 7 lat na 2 miesiące mamy zażartą dyskusję, co jest lepsze, ale zawsze ona się kończy wnioskiem, że dobra, daj spokój, wszystkie są super.
Nie, bo to jest trochę aspekt ekonomiczny. No po prostu Piotrek ma jedną, ja mam drugą, trzeciej nie mamy, ale też ją lubimy. No, więc...
I bronimy własnych wydatków z przyszłości.
Dokładnie. Więc nawet nie powiem wam, która jest najlepsza, bo one wszystkie są w czymś najlepsze. I wszystkie robią coś lepiej od innych, ale gorzej w innych aspektach. Nie? Więc teraz sobie przejdziemy zaraz przez to. I druga sprawa, jeśli ktoś jest terragajowym wyjadaczem, to też może już wyłączyć, bo my nie jesteśmy terragajowymi wyjadaczami. Tak. My zagraliśmy, sobie wylistowaliśmy, w Gaję zagrałem powyżej 6 razy, bo tyle mam zanotowane, ale wiem, że zagrałem więcej razy. W Terra zagrałem 4 razy przynajmniej i w Age of Innovation zagrałem 2 razy.
Tak, ja z kolei zagrałem w Gaję 4 razy, w Terra Mystica 15 razy i w Age of Innovation zagrałem tylko raz, więc na pewno nie silimy się tutaj na recenzję. Bardziej chyba jest to taki materiał...
Porównanie.
Porównanie, jakby ktoś rozważał kupno którejś z gier, to po tym materiale może wybrać sobie, która mu najbardziej odpowiada. No i też może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto mieć je wszystkie lub dwie z trzech.
Tak. No właśnie, bo my nie znamy tych strategii otwarcia, tych turniejowych zagrywek. To nie jest materiał dla osób, które właśnie grają na turniejowo na jakimś internetach czy coś takiego. To jest właśnie dla osób, które stoją przed wyborem swojej pierwszej gry z tego cyklu albo zagrali w którąś z nich i chcą się dowiedzieć czegoś o reszcie. No tylko tyle i aż tyle.
Tak. I zanim przejdziemy do szczegółów, to będziemy mówić, tak jak wspomnieliśmy, Terra Mystica, Projekt Gaia i Era Innowacji.
Tak jest.
Natomiast honorowa wzmianka w tej kwestii należy się jeszcze dwóm grom. Pierwsza gra to Klany Kaledonii i to jest gra, która jest grą innego autora. Natomiast ona bardzo szeroko czerpie z tych trzech gier, o których powiedzieliśmy. W zasadzie czerpie z Terra Mystica, mając na uwadze datę wydania. I sam autor tego nie ukrywa. I ja sobie ubzdurałem, chociaż może ktoś mi wyprostuje, że autor w instrukcji wręcz odwołał się wprost do Terra Mystica, dziękując autorowi za to, że stanowi dla niego inspirację. Natomiast przed tym nagraniem, zaglądając do instrukcji do Klanów Kaledonii, nie udało mi się tego odnaleźć, więc jeżeli macie egzemplarz Klanów Kaledonii, rzućcie okiem, może u was to będzie, może ja czegoś nie wiem. Tak zapamiętałem.
Ciekawostka z tego, co ja zapamiętałem, to jest to jeden z najlepszych debiutów jak kiedykolwiek się zdarzyły, bo pan Juma al-Juju, chyba, tak to się wymawia, to była jego pierwsza gra, z tego co pamiętam.
No i 64. miejsce byli.
Tak jest.
Także to jako ciekawostka. Druga ciekawostka to gra, w którą nie graliśmy, Terra Nova, czyli uproszczona wersja Terra Mystiki, dostępna na Board Game Arenie. Natomiast no, mnie osobiście uproszczone wersje ciężkich gier nie interesują, więc nie sprawdzałem. Przemek, z tego co wiem, też nie.
Nie, nie. Tutaj 2,84 ciężkość na BGG, więc ono zdecydowanie się wybija poniżej reszty sióstr. No, jeżeli ktoś chce coś takiego lżejszego, to może rozważyć. My wam nie powiemy.
Czy warto.
Czy warto, dokładnie. Okej, co mamy w rozpisce? Zaraz przejdziemy do głównych założeń takich szkieletu gier. Tutaj Piotrek ładnie przedstawi nam to za chwilę. A następnie przejdziemy do tych już cech, które są specyficzne dla każdej z nich.
Tak, no i przy każdej grze tutaj podzielimy się swoimi odczuciami, co nam się podoba, co nam się nie podoba w stosunku do innych. Z perspektywy, jak przynajmniej powiedział, takiego casualowego gracza.
Tak, tak. No zdecydowanie nie jesteśmy wyjadaczami, więc tutaj proszę nas nie rzucać kamieniami. Ja wiem, że tam na forum gry planszowe są eksperci, którzy tam opisują wszystkie te strategie. Jak sobie czytałem te wątki, to się za głowę łapałem.
Pytanie, ile osób ma czas zagrać 80 razy w taką Terra Mystikę, czy 60 razy?
Co? Bo to już większość tych rozgrywek to już jest przez internet, nie? Gdzie ona trwa zdecydowanie krócej.
No,
niż...
ale bo ja podjąłem 2-3 próby w Terra Mystikę zagrać przez internet i to trwało i tak około 2 godzin, więc dla mnie za długo jak na szybką rozgrywkę przez internet.
A jeszcze na sam początek wylistujemy sobie cechy gier na to, jak one są opisywane na BGG. Więc zaczniemy może od Terra Mystiki.
Tak, a nie chcemy przy poszczególnych grach już?
Aha, dobra, okej.
Okay, to chyba będzie
dobrze.
Łatwiej.
Dobrze.
To co? Ogólny szkielet. O co chodzi?
Tak.
Przede wszystkim są to klasyczne Eurasy. Wygrywa ten, kto ma więcej punktów. Także tutaj smoków, mieczy, jakichś fajerwerków w tym aspekcie na pewno nie warto poszukiwać. I ogólne założenie, które łączy te wszystkie gry, jest takie, że mamy mapę. W przypadku Terra Mystiki i Ery Innowacji jest to mapa z poszczególnymi obszarami, bagna, jeziora, piasek, góry itd., itd. W przypadku projektu Gaia mamy mapę galaktyki z poszczególnymi planetami, które też różnią się kolorami. I każdy gra jakąś frakcją, która ma unikatowe cechy. I ta frakcja ma jakiś rodzaj terenu do niej indywidualnie przypisany. I ten rodzaj terenu odpowiada terenom widocznym na mapie. I generalne założenie jest takie, że będziemy budować budynki na tej mapie. I budynki muszą być stawiane na polach, które odpowiadają kolorowi naszej frakcji, ale mamy możliwość przekształcania tych terenów na mapie na nasze kolory, przykrywając je czy to kolorem planety, nie, w Gai. No,
tak, planety.
Ale przykrywamy?
Z tego, co...
To się jakoś różniło, pamiętam, ostatnio zagraliśmy.
Na pewno w Erze Innowacji się przykrywa.
A w Gai chyba po prostu budujemy.
Tak. Tak.
Tak. Nie przekształcamy terenu, ale generalnie właśnie o to chodzi, aby móc dostosować swój teren, spróbować zbudować na swoim terenie, przekształcając ten teren.
Ale też trzeba łopatować.
No, łopatować, tak.
Tak jest.
No i jeżeli chodzi jeszcze o te budyneczki, to tutaj również cecha charakterystyczna wszystkich gier, ponieważ zawsze jak budujemy się w jakiejś nowej lokacji na tej mapie, to zaczynamy od zwykłego domku, najprostszego.
To jest chyba, tam w zależności od gry to się jest tam albo warsztat.
Tak,
albo...
te nazwy warsztat, faktoria, jakoś to różnie tam się to nazywa. Jak szczerze, to jak graliśmy raz w jedną, raz w drugą grę, to nawet tych nazw nie używamy, bo one się mylą nam po prostu.
Znaczy, często mieszamy po prostu, tak. Nazywamy jedno w coś innego, nie? No, z reguły chyba właśnie używamy z Terra Mystiki.
Wiesz co, ja to używam z osadników z Katanu, wioska i miasta.
Dobra. No ma to sens, no.
No i zaczynamy od tych podstawowych budyneczków, a później mamy taki, na naszej planszy te budynki są ułożone w taki jakby schemat, możemy, bo wszystkie budynki zaczynają na naszej planszy i możemy je przemieszczać na planszę główną. I jak położymy na nowym polu jakiś mały budyneczek, to potem go możemy ulepszać, czyli mały budyneczek cofamy na naszą planszę, a w jego miejsce wstawiamy budynek lepszy. I im więcej budynków zdejmiemy z naszej planszy, tym więcej pól na tej planszy odkryjemy, co będzie nam dawać większy dochód, bo co rundę pobieramy nowe surowce. I gramy 6 rund. Z końcem każdej rundy dostajemy jakieś bonusy, w każdej rundzie jest jakiś element, który daje nam dodatkowe punkty i tak przez te 6 rund każdy z graczy robi akcję, wszyscy nie spasują 6 razy i kto ma więcej punktów, ten wygrywa. W skrócie o to chodzi.
W skrócie, no to jeszcze każda z gier ma też tor mocy, który nam pozwala między innymi czarować. Każda trochę inaczej go wykorzystuje. Są tory świątyń. Tak. O tym też warto wspomnieć. Każda z nich ma jakieś swoje specyficzne tory świątyń, po których się poruszamy w górę. Im wyżej jesteśmy, tym więcej punktów na koniec, ale po drodze też coś możemy dostawać albo i nie. To zależy też od która wersja. I jest też coś takiego jak odległość w budowaniu. To też możemy rozwijać na swoje sposoby.
Czyli tak jakby nasz zasięg, jeżeli chodzi o przekształcanie terenów, bo tak. Punkt wyjścia jest taki, że jak się na początku w setupie gry rozstawimy na mapie, to możemy się tylko i wyłącznie rozrastać wokół tego, co początkowo postawiliśmy.
Tak, co sąsiaduje bezpośrednio obok nas, nie? A potem będziemy mogli budować troszeczkę już dalej. Bez właśnie...
Po jakichś tam ulepszeniach.
Tak, dokładnie. No i jeszcze jest zakładanie miast. To też myślę, że ważny aspekt, każda z tych gier ma to, czyli musimy mieć odpowiednią masę krytyczną, czyli nasze domki, które są skupione ze sobą, obok siebie i sąsiadują ze sobą, muszą tam przekroczyć masę, powiem, tam chyba 7 no, punktów każdej.
Kompleks dobrych budynków trzeba dokładnie. Zrobić i wtedy mamy bonus.
I wtedy też mamy bonus, który no to jest ważny bonus, nie? Załóżmy, że to tak tam. No i to z grubsza tyle, jeśli chodzi o...
cechy wspólne. Nazwijmy.
Tak, o cechy wspólne. No i co, przechodzimy chyba do Terry.
Tak, Terra Mystica, bo będziemy lecieli chronologicznie. Terra Mystica gra jest z 2012 roku. Pierwowzór tych wszystkich tytułów, o których mówimy. No i jak tutaj statystyki wyglądają, jeżeli chodzi o tę grę? 8.1 ocena na BGG, od 2 do 5 graczy, ciężkość 3.97. Miejsce, które mamy?
To jest 26.
26 miejsce na BGG. I teraz tak, do tej gry zostały wydane dodatki, dwa duże dodatki. Jeden to Ogień i Lód, Fire and Ice. Drugi to Merchants of the Seas. Nie wiem po polsku, no żeglarze ogólnie mamy.
To statyczki. Są kupcy.
Kupcy? Tak, kupcy mórz, nie wiem, Merchants of the Seas. No i jeszcze został w 2021 roku wydany dodatek osobny w postaci Automy. Także można na bogato grać solo, jeżeli ktoś lubi. Gra za bardzo nie jest dostępna, z tego co się zorientowałem. Nie ma po prostu jej obecnie na rynku do kupienia, natomiast jest wersja Big Box. Ja właśnie jestem właścicielem takiej gry. No ale to jest...
Tylko to jest angielska wersja.
Angielska, jest tylko po angielsku i w 2022 został ten Big Box właśnie wydany ze wszystkimi dodatkami. No i to jest dosyć spory wydatek, bo na e-planszówkach widziałem po 650 zł. Także dosyć drogo.
Ale ciebie stać.
Nie no, ja kupiłem za 400, wiesz?
Okej, okay. No to spoko.
Tak, bo to ja już z rok czy dwa lata temu kupiłem, jak to było świeżo wydane.
Tak, temat jest fantastyczny.
Tak, to znaczy co? Temat teramistiki.
Temat, tak.
Tak, tutaj mamy klimat taki, że mamy krasnoludy, gnomy, elfy.
Giganty.
Tutaj giganty, w tych klimatach się poruszamy. Jeszcze jeżeli mowa o dodatkach, to jest jeden dodatek fanowski, ale z tego co wiem zyskał błogosławieństwo autora. No. Jest nawet na Board Game Arenie implementowany i to są frakcje fanowskie, fan factions i jest ich aż 20 dodatkowych. I nawet ostatnio gdzieś mi mignęło, że jakaś zbiórka była na profesjonalny wydruk tych frakcji.
Także, kiwam głową z uznaniem.
Tak, także jak widzicie, linia wydawnicza dosyć rozbudowana.
No i dosyć duże community z tego, co
no takie
czytałem.
turniejowe. Na pewno. No ja jak czasami sobie gdzieś spojrzałem, czy jakieś podpowiedzi, czy jakieś takie, na zasadzie, nie wiem, rozegrałem partię jakąś frakcją, zająłem ostatnie miejsce i chciałem spojrzeć, jak się tym gra, to wręcz scena, nie wiem, czy turniejowa, czy osób grających w cudzysłowie zawodowo w tę grę, jest tak rozbudowana, że ludzie posługują się pewnymi kodami, to znaczy jak robimy setup gry i mamy na przykład jakieś kafelki bonusów, które się wylosują, to nie wiem, jakiś bonus style, czyli BT i one mają numery od 1 do 12 i teraz tak, jak masz BT 3, BT 7, BT 9, to wybierz frakcję taką i taką i zacznij ruch na HS 9, na, jak w szachach, nie? Na określonym polu. Także to jest taki poziom.
No to też jest właśnie kwestia tych gier właśnie Gaia i Terra, znaczy Terra Mystica najbardziej, nie? Chyba z tych wszystkich gier jest taka, że to otwarcie jest już w...
Są pewne schematy.
Dokładnie, jest bardzo schematyczne na samym początku, nie?
Tak,
i
tak.
Otwarcie jest bardzo ważne, to jest też cecha tych wszystkich tych gier, nie? Bo potem to jest taka śnieżna kula, nie? Jak im lepsze otwarcie, tym potem będziesz coraz większą tą kulę sobie tam lepił, nie?
Tak. I jak będziemy mówić o Terra Mystica, to ja, no ja będę mówić z punktu widzenia posiadacza Big Boxa, bo są dwa dodatki. Pierwszy dodatek, ten Fire and Ice, to są po prostu dodatkowe mapy i sześć dodatkowych frakcji. Drugi to już jest dosyć ten z tymi kupcami, jest taki poważniejszy, bo tam cała duża mechanika wchodzi, stateczków, które sobie pływają i mogą handlować.
Tak.
Więc ja z tej perspektywy tę grę będę oceniał.
Ostatnio nawet graliśmy z tymi stateczkami.
Tak, pyr.
Pyr sobie robiliśmy. Było fajnie.
No i co? Jakieś plusy może najpierw. W stosunku do innych gier oczywiście, tak generalnie. Czym się w twojej ocenie ta Terra Mystica wyróżnia? Jakbyś miał coś, potrafiłbyś coś wskazać. Chyba, że się nie wyróżnia.
No właśnie, z tym miał taki problem trochę.
Znaczy,
bardzo dobrze działa na cztery osoby. No, tutaj tak. Muszę powiedzieć, to jest i my to mamy sprawdzone i jest to sprawdzone przez ekspertów z BGG. Cztery osoby to jest sweet spot w Terra Mystica.
Tak, zgoda. Ja, jeżeli miałbym ją czymś wyróżnić na tle pozostałych gier, to może kontrowersyjna teza, ale dla mnie ona ma największą różnorodność. Jeżeli chodzi o warianty setupu. Wiem, że era innowacji, do tego przejdziemy, ma pewien losowy...
Bardzo kontrowersyjne rzeczy tutaj zaczynasz mówić. Także...
Ale bardziej mówię z perspektywy tego, co mam do wyboru. Bo mam tak, mam 20 razy do wyboru, 4 mapy, na których mogę grać.
Ale no tak, bo tutaj już dodatki
tak,
dorzucasz, nie? Plus te, albo ze statkami grasz, albo bez statków, nie? To też jest jakby...
Więc no... Siłą rzeczy jest to troszeczkę wynik tego, że gra jest najdłużej na rynku. Więc kto wie, czy jak na przykład dodatek do Gai się pojawi, lada moment, to czy to nie zmieni mojego punktu widzenia, ale jakbym miał tak podjąć decyzję, w którą grę na przykład chciałbym zagrać 50 razy, to wybrałbym Terrę.
To jest twoje zdanie. Dokładnie, więc bardzo subiektywne. Nie? Ja bym się nie ten. Ja jeszcze szukam. Okej, wiem co. Wygląd. To jest na pewno duży plus.
Tak.
Porównuję to bardziej z projektem Gaia, bo era innowacji ma dosyć podobny taki właśnie fantastyczny klimat. Tam jeszcze wchodzą te że tam jest rozwój technologii, nie? To jest jakby inna sprawa.
Ma ładniejszą mapę.
Ma trochę ładniejszą mapę, natomiast obie jakby versus projekt Gaia się wybijają na plus. No niestety projekt Gaia, o ile kocham, to zazdroszczę, że Terra Mystica po prostu wygląda ładnie. Nie? Ten setup fantastyczny bardziej mi jakoś do gustu i to chyba większość osób ma takie odczucia. Nie? No ale w te gry się nie gra dla wyglądu. Nie?
Tak. Jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem przewagą Terry, przy czym tutaj podkreślam, z punktu widzenia takiego casualowego gracza, co sobie raz na 2-3 miesiące do tej gry siądzie. To uważam, że Terra ma najlepszy balans z tych gier. Ponieważ mam na myśli tutaj rozpiskę, którą mamy z tyłu instrukcji, która mówi, na której mapie, która frakcja ma z iloma punktami zacząć.
To prawda, chociaż w przypadku Terry i Gai, jak już grasz bardziej, powiedzmy, profesjonalnie.
No, dlatego to zastrzeżenie. Bo...
Tak, to już wtedy grasz z licytacją na samym początku. Więc o tym też warto powiedzieć, że po prostu licytujesz za ile punktów zagrasz tą rasą i wtedy ją dostajesz albo nie. No.
To prawda, dlatego było to moje zastrzeżenie, bo oczywiście ten system licytacji on zawsze się najlepiej sprawdzi, ale pod warunkiem, że znamy frakcje, wiemy co robią, wiemy jak są mocne.
Tak,
siadamy raz na parę miesięcy i mamy do wyboru 20 frakcji, no ja jak gram raz na te parę miesięcy, to ja biorę frakcję, którą jeszcze nie grałem po prostu. I zawsze mam jakieś nowe odczucia i tyle, więc... Mając na uwadze tego casualowego gracza, to uważam, że jest najmniejsze ryzyko, że się manewrujemy w taką sytuację, że koledze obok się ułożyło i nam ciężko go przez to dogonić.
Jeszcze jedna rzecz mi się trochę, znaczy nie wiem, czy mi się bardziej podoba. Wydaje mi się, że Terra Mystica jest najciaśniejsza na planszy. I, bo era innowacji, ona jest trochę bardziej, masz większą swobodę i podróżowania i tego, jak kładziesz te swoje miasta, jak przekształcasz te kawałki terenu. Tam jest chyba zresztą tańsze kopanie, z tego co pamiętam, a w Terze jest troszeczkę droższe, więc jest trochę trudniej, trochę ciaśniej, trochę więcej budujemy i się tak wszyscy walczymy o te miejsca, które są dostępne. I mapa jest chyba lekko mniejsza w Terze niż w Erze Innowacji.
Tak. A to nie wiem, heksów nie liczyłem.
No, ale właśnie to jest ciekawe. No, może ktoś kuma.
Co na pewno ma Terra, to no, to co powiedziałeś, że mi błędy wybacza, jest ciasno na tej mapie. Może się zdarzyć tak, że ktoś na jednym zagraniem nas odetnie w rogu mapy i jesteśmy ugotowani, jak źle sobie setup zrobimy. Więc co kto lubi? Ja lubię takie wyzwania, dla mnie to są emocje, trzeba się pilnować, ale no, zresztą pozdrawiamy serdecznie Marcina, który w pamiętnym 2012 roku na festiwal, nie, to nic nie, ale gramy, to się tak jak to się nazywa? Festiwal gramy, to się nazywało. Tak, graliśmy w Terra Mystica, zamknął się w rogu i się nudził przez 2 godziny, po czym przez chyba 9 lat nie chciał ze mną zagrać, ale jak zagrał, później to mu się spodobało.
Ale pamiętam, że potem jak zagrał pierwszy raz z nami w projekt Gaia, to też go zamknęliśmy w rogu i
tak, ale powtórzył. To już, wiesz, to
konsekwencja.
Chcieliśmy zachować pewną tradycję.
Tak. No właśnie, i to, projekt Gaia na przykład, ona versus Terra jest trochę mimo wszystko swobodniejsza, przez to, że tutaj w Terze masz rzeki, które pozwalają ci budować na trochę większe odległości, no ale te rzeki mają swoje ograniczenia, no bo co, możesz tylko wzdłuż tych rzek pływać, nie? A w przypadku Projekt Gaia masz tak naprawdę kosmos, więc w każdą stronę możesz się poruszać. Dodatkowo możesz kikami jeszcze sobie podbić odległość.
No i nie możesz zostać fizycznie odcięty aż tak.
Tak,
bo jeżeli w Terze Mystice nie jesteś przy rzece, to co zrobisz?
Dokładnie, no to nie jesteś przy rzece, nie? Ale to naprawdę już ktoś musi być bardzo głupi, żeby nie być przy rzece, nie? Ale no dobra, zdarza się, nie?
Pozdrawiasz Marcina?
Tak, pozdrawiam Marcina. Tak, i można w przypadku projektu Gaia budować przez planety, nie? Czyli można zrobić ścieżkę sobie przez planetę, to też jest spoko. Także no, i sąsiedztwo w Projekt Gaia to są 2 heksy, a nie 1.
Tak.
Także też, no bo tam zresztą to wymusza budowa tego.
Ale generalnie Terra Mystica mi wybacza błędy i co kto lubi, nie?
Tak, zdecydowanie na samym początku przynajmniej ona mi wybacza błędy. No i no tak, bo tutaj Age of Innovation, do tego też zaraz przejdziemy, ma jeszcze inne w ogóle możliwości budowania. Tak samo Projekt Gaia też ma te zdobywania punktów, nie? Więc to jest troszeczkę bardziej rozbudowane. Tutaj w Terra Mystica jednak to zakładanie miast, rozbudowa tych budynków jest bardziej kluczowa, chociaż no, w tamtych grach też, nie? To jest ważny aspekt.
Dobra, to co nam się nie podoba w Terra Mystica?
Co nam się nie podoba? No zacznę od mojej największej wady, czyli toru świątyń.
Tak, który jest płaski.
Który jest, no tam się nic nie dzieje. Nie? Tam jedyna nagroda, jaką mamy za tor świątyń, to jest, że możemy sobie manę poprzesuwać.
I dostać punkty na koniec gry.
Tak, i dostać punkty na koniec gry.
Znaczy, ten tor świątyń może nie wydawałby się tak mało atrakcyjny, gdybyśmy nie znali toru świątyń z Gai.
Gdyby to był 2012 rok, to byśmy byli zachwyceni.
Tak, bo jeszcze nie było Gai. A do Gai i do toru świątyń w Gai przejdziemy, natomiast tutaj on jest po prostu płaski. Mamy tor, wejdź jak najwyżej i tyle. Tak. Dostaniesz punkt.
Co jeszcze? Czarowanie. No tutaj, znaczy okej. Okay. Mamy coś takiego jak czarowanie. Nie wiem, czy powiedzieć, znaczy może trochę coś tam wspomnieliśmy. Mamy nasz taki tor mocy, którym sobie cały czas te groszki tam.
No, mamy taką manę i możemy sobie.
Ona cały czas nam krąży i dzięki niej możemy czarować. W przypadku Terry ten tor też jest najbardziej płaski, z tego co pamiętam. Najmniej rzeczy można robić, bo masz podstawowe czary typu możesz za 7 many sobie kopać, albo za 6 many też kopać, albo za...
Nie, za 4 albo...
Za 4 many można też sobie dostać 7 pieniędzy.
Wiesz co, w tych wszystkich grach jest podobny chyba, co?
Nie, no tam masz...
Dobra, masz pole z kikami.
Masz pole z kikami, które jest game changerem, także poza tym masz pole z księgami w erze innowacji, także też...
Rzeczywiście, w porównaniu do gier to czarowanko.
No i też sama ta mana jest... Zobacz, w Projekt Gaia manę wykorzystujesz też jako satelity, którymi budujesz miasta.
Tak.
I tutaj jest ważny aspekt zdobywania tej many i tracenia tej many. W Terze Mistyce tak naprawdę ją tracisz. A w Erze Innowacji masz jeszcze ten aspekt, że za 5 many możesz sobie kupić księgę, która do ci wchodzi jeszcze kolejna mechanika z tymi księgami. Nie? Więc to tutaj według mnie czary...
Zgadzam się. Na tle innych gier wypadają najbladziej.
Tak.
I co, jeżeli jeszcze chodzi o jakieś wady Terra Mystiki, to też to, że jeżeli ktoś na przykład chciałby grać jedną frakcją, miałby taki pomysł, to gra jest podatna na pewną schematyczność tej jedną frakcją. Często w przypadku konkretnych frakcji są pewne, nawet dla laika, na pierwszy rzut oka widoczne otwarcia, którymi trzeba pójść, bo inaczej pójdzie nam słabo po prostu.
Co jeszcze? Ja sobie sprawdziłem na BGG skalowanie. I tutaj, tak jak powiedzieliśmy, na 4 osoby Terra Mystica jest najlepsza. Na 3 i 5 eksperci dopuszczają, natomiast nie ma zasiadać solo i na 2 osoby.
Znaczy, no solo to mamy ten tryb automy, ale ja go nawet, choć go mam, to nawet nie próbowałem i chyba nie zamierzam. Ale on jest taki, bo to w osobnym pudełku ta automa wyszła, więc tam może coś się kryć pod tym, ale może. Się nie wypowiem.
No i na 2 osoby też nie siadać.
No zdecydowanie, nawet by mi to do głowy nie przyszło.
Natomiast w Gaie można praktycznie w każdym składzie, nawet solo jest, bardzo dobrze działa, jest chwalona. Często jest gdzieś tam w tych topkach solo. A w przypadku Ery Innowacji masz, najlepiej jest na 4 i na 2 osoby, bo masz specjalną planszę w drugą stronę, gdzie masz mniejszą mapę, nie? Więc to... No i solo też ma podobno lepsza Era niż Terra.
No nie, ale to słyszałeś jakieś opinie o tym dodatku solo do Terry?
Nie.
Bo to jest właśnie nowy, on tam ze 3 lata temu wyszedł.
Widocznie nie jest tutaj uwzględniony w ogóle, albo nie wiem.
Nie jest, bo masz włączoną stronę podstawowej Terra Mystiki.
No tak. No ja tutaj, wiesz, ja sprawdzam podstawową Terra Mystikę. Ty się nie przygotowałeś, to twoja gra.
No nie grałem solo, nie ukrywam.
Ja mówię tutaj eksperci z BGG. Ale no możliwe, że ten dodatek solo to rozwiązuje. Na razie... Jakby nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć. I coś jeszcze mi się nie podoba. Kurczę, nie no, reszta chyba spoko. Frakcje, w mojej opinii frakcje w Projekt Gaia są ciekawsze. Niż w Terze, nie?
A to moje nie. Ale to pytanie też, czy ktoś lubi kosmos, czy lubi krasnoludy.
Ale nie mówię o w setupie, tylko o tym, jakie mają umiejętności, co robią, nie? Bo w Projekt Gaia designerzy mieli jednak większe możliwości ze względu na to, że tam jest jednak większy, powiedzmy, że taki sandbox, że więcej rzeczy się dzieje, że ta mapa też pozwala na więcej rzeczy robić, nie? Na przykład ta frakcja, co ja grałem ostatnio, co robiła tylko na początku jedno miasto i potem dobudowywała tylko do tego miasta kolejne budynki i za to punktowała. No czegoś takiego nie ma w Terze. Jest taka frakcja?
Tak, ostatnio ktoś na Maciekiem grał ostatnio nawet.
Co ty gadasz? Nie.
Czerwony kolor. Przecież zaczynał z jednym domkiem wyłącznie. I brał podwójne z Toru Świątyń bonusy. Albo giganci, albo Chaos Magicians.
I on, nie, ale on mógł zbudować, ale on budować mógł tylko jedno...
Nie, on zaczynał z jednym domkiem.
Ale nie, ja mówię o tym, że ja przez całą grę mogłem tylko jedno miasto zbudować.
Takie ograniczenie było?
Tak. I do tego miasta tylko dobudowywałem i za wielokrotność siódemki dostawałem kolejne punkty.
Okej, teraz sobie przypominam. Czegoś takiego nie ma.
No, już się bałem.
Już się spłaciłeś.
Dokładnie, że nie merytorycznie, a tutaj widzisz, no. Dobrze. To chyba tyle.
No, przechodzimy do Gai.
Do Gai, okej. Gaia. Żeby tutaj było ten. Ocena 8.4 na BGG. Przypominam, Terra Mystica 8.1. 2017 rok. Designerzy z grubsza ci sami.
12 miejsce na BGG.
12 miejsce na BGG. Także no już jakby możecie sobie zacząć łączyć kropki. Przypominam, Terra Mystica 26. Ciężkość 4,39. Przypominam, Terra Mystica 3,97. Gaia jest zdecydowanie najcięższa z tych wszystkich trzech gier i tak jest też oceniana na BGG. To tego będziemy się trzymać.
No i działa do 4 osób, a nie do 5.
Tak jest. Dokładnie. No i co ją wyróżnia? Wyróżnia ją tak. Przede wszystkim mapa. Mapa jest na początku rozkładana.
Tak. No i teraz co kto lubi. Ja właśnie tego nie lubię, prawdę mówiąc. Znów z tego punktu widzenia casuala. Że ja się czuję przytłoczony takim rozwiązaniem.
No początek, jeżeli nie znasz tych frakcji, nie wiesz, tak. Gdzie te mapy, szukać tych planet i które są dla ciebie okej, to faktycznie ona może przytłaczyć, no, ale to jest najcięższa z tych gier, więc... No,
bo ja jak czytałem dyskusję ludzi na forum gry planszowe odnośnie Gai, to tam wokół tego setupu mapy to się kręci osobna rozgrywka tak naprawdę,
tak.
Że... Ludzie wręcz takie wypowiedzi padały, no ja się nie wypowiem, bo grałem 4 razy, że ktoś patrzy, jak jest mapa ułożona, patrzy, jaką kolega ma frakcję, o dobra, możemy składać.
No dlatego tutaj właśnie ważny jest ten aspekt licytacji ewentualnie, jeżeli ktoś już gra tak bardzo profesjonalnie. Dodatkowo, no to też jest gra, gdzie jak popełnisz błąd na samym początku, to już jesteś dupie.
No, ale to jest właśnie mój chyba... Jeden z największych zarzutów do Gai, bo ja doceniam te aspekty mechaniczne, o których zaznaczymy.
Ale my nie gramy tak profesjonalnie, żeby się tak wrąbać na samym początku.
No, ale właśnie o to chodzi, że zobacz, że są pewne zależności, które powodują, że przy odpowiednim układzie mapy dana frakcja ma dużo łatwiej, jest dużo mocniejsza. Aha. No tak jest.
No, ale...
my tego nie widzimy.
No nie.
Ale w trakcie gry się o tym dowiadujemy. A, o kurde, przewalone.
No ale to wtedy wiesz, jedziecie tego jednego, nie? Już. Nie no, spoko. Co jeszcze z takich...
cech charakterystycznych?
Znaczy, no. Nie, jeszcze a propos mapy, to chciałem powiedzieć,
tak.
Bo ostatnio zagraliśmy w ten tryb zaawansowany, gdzie mogliśmy sobie, gdzie ostatni gracz, który wybiera frakcję, potem rozkładał. I wydaje mi się, to jest całkiem fajny sposób, bo on był najbardziej w dupie na zasadzie takiej, że będzie ostatni, nie? I wszyscy tam wcześniej przed nim wszystko zrobią, więc on nam bardzo mocno napsuł krwi, bo sobie dobrze planetki, a nam tak średnio, nie? Więc to było fajne, ale czytałem jeszcze na forum, że na przykład wszyscy gracze dostają po tam dwie planszetki, tak jak trochę jak w Twilight Imperium, i rozkładają po kolei, nie?
Co to znaczy?
No tak jak w Twilight Imperium rozkładają mapę, wiesz...
A, że takie, no, taki zaawansowany draft.
Tak, dokładnie, nie? Więc to też jest, wydaje mi się, całkiem spoko pomysł.
Faktem jest, mnie to przytłacza, ale faktem jest też, że jak ktoś by chciał zgłębić temat i pograć więcej, no to jest plus wtedy, bo mamy tutaj dużo, duże pole manewru.
Jest głębia już na samym rozkładaniu gry, nie? Więc... No tak jak mówisz, gra w grze, nie? Na samym początku. Co jeszcze wyróżnia?
No, zdecydowanie tor świątyń.
Tak, to jest jakby najważniejszy aspekt Gai i to, co ją najbardziej wyróżnia chyba ze wszystkich.
Bo tu mamy tor świątyń taki, można by rzec, że taki sam jak w Terra Mystice czy Erze Innowacji, z tą jedną różnicą, że im wyżej jesteśmy na poszczególnych torach, tym więcej określonych zdolności zyskujemy.
Tak.
Więc no, przykładowo mamy tor odpowiedzialny za przychód danego surowca. Im wyżej wyjdziemy, tym więcej tych surowców dostajemy. Mamy inny tor odpowiedzialny za zasięg tego terraformowania terenów.
Tak.
I też i musimy podjąć wybór, na którym torze się wyspniemy.
Tak, bo w Erze Innowacji i w Terra Mystice mamy takie na naszej planszetce 2 tory, które odpowiadają za zasięg żeglugi, dzięki czemu możemy dalej budować tam dzięki rzece.
No i po prostu jako akcja za koszt możemy sobie to ulepszyć.
I drugi, który nam mówi o tym, że możemy taniej kopać, czyli przekształcać teren. To tego w Gai nie ma, za to znajduje się na tym torze świątyń. Czy tam w tym wypadku Gai to jest tor nauki. A w Erze Innowacji wiesz, jak się nazywa?
Nie.
Tor rozwoju. Tak jest.
No.
I tak, i to jest, jeśli chodzi o Gaia, największy wyróżnik, bo na przykład, jeżeli chcemy taniej kopać, no to musimy iść na torze brązowym i tam te wszystkie szczeble rozwijać.
Ale jak pójdziemy na brązowym, to nie pójdziemy na innym. No, i
no, właśnie... no dokładnie, nie? Jest ten. No i też ważna sprawa, tutaj na torze nie idziemy do góry dzięki kapłanom czy tam uczonym, ale za pomocą zasobu, który tutaj się pojawia nowy, czyli zasób nauka.
Tak. A nie wiedza czy nauka?
Nie, ja spisałem nauka, ale czy to jest wiedza, no, czy
pewnie
nauka?
Pewnie jakaś knowledge.
Dokładnie. Więc to jest to, nie? Jak chcemy na przykład, nie wiem, tam zdobywanie kików też jest na torze, nie? Więc to też jest jakby tutaj jest dużo większa głębia, dużo więcej strategii.
Mało tego, jest osobny tor, który mówi, przypominam, tory rozwijamy nauką, a tak. Mamy osobny tor, który tą naukę nam daje.
Tak.
Więc na logikę mogłoby się wydawać, dobra, pójdę na maksa na torze nauki i wtedy podbiję sobie inne.
To tak nie
ale
działa.
Raz tak spróbowałem, to zanim podbiłem, to był koniec gry.
Zgadza się, dokładnie. Powiedział, że Bartek też kiedyś próbował i miał nawet taką frakcję, która była premiowana za tory nauki, nie? I, no i też nie poszło mu. Także nie jest to najlepsza taktyka, nie stosujcie. Chyba, że nie wiem, no nie znamy się, no to wiesz, może być tak, że faktycznie ma to sens, nie? Tak, co mamy jeszcze? Mapę mamy. Frakcje, to co mówiłem. Według mnie ciekawsze, według Piotrka niekoniecznie.
Nie mówię, że mechanicznie. Myślę, że mechanicznie mogę ci przyznać, że są ciekawsze. Ja po prostu wiesz, klimatycznie też oceniam i pod względem szeroko pojętego uniwersum i Terra bardziej leży.
A, co jest ważne, kwestia mocy. To tutaj, co też mówiłem o tym, że w Terze jest trochę takie płaskie, to tutaj w Gaii mamy kolejne jakby kolejną warstwę, która została dodana, ponieważ w Gaii moc jest dodatkowym zasobem tak naprawdę. Możemy ją pozyskiwać, wydawać, gdzie w Terze tak naprawdę raczej tylko możemy sobie tam ją usuwać z toru, żeby jej było trochę mniej. Możemy ją przeznaczyć na gajoformowanie, to też jest nowa rzecz, o której zaraz powiemy, która wyróżnia trochę Gaię od Terry i od ery innowacji. Co jeszcze? Moc jest... możemy ją też wykorzystać do tworzenia miast. O tym też już tam wspominaliśmy, no bo jak tutaj tworzymy miasto, to możemy te budynki, które są daleko, na jakiejś tam odległej planecie, nie wiem, na przykład 3-4 odległości od naszych innych planet, możemy tą różnicę odległości zasypać właśnie tymi...
satelitami.
Tak, to są właśnie, wtedy bierzemy te draże z naszego toru mocy i kładziemy wtedy na pustych polach kosmosu, dzięki czemu mamy tak naprawdę sąsiedztwo.
No, tak naprawdę Gaia się najbardziej wyróżnia z tych gier. Można powiedzieć, że jest dosyć mocno inna. Głównie dzięki tej mapie, bo o ile w Terze i w erze innowacji mapa jest cała zasypana heksami, których można zmieniać rodzaj pod swój, to tutaj mamy bardzo dużo pustych przestrzeni, a oprócz tego mamy planety, na których możemy budować. I te puste przestrzenie, one troszeczkę powodują, że jest inne podejście do rozbudowy na tej mapie.
No tak, i tutaj możemy się budować w każdym kierunku, nie? A w Terze czy w erze innowacji te kierunki czasami mamy mocno określone, nie?
Tak. Lub ograniczone.
Tak, dokładnie. Co jeszcze? To mamy.
Wspomnieliśmy, że w mojej ocenie przynajmniej jest najbrzydsza.
Tak, zdecydowanie.
Tak. Chyba troszkę boli to, że plastik, a nie drewno.
Tak, to chociaż no, coś tam czytałem, że no, drewno pasuje do fantazy, a plastik pasuje do science fiction, nie? Ale no. Nie, ale jest brzydka, no jakby nie tutaj, no niestety. No jest.
I też te grafiki, nie? Tych frakcji.
Tak, tak. No, ale no, w te gry się nie gra dla...
To prawda.
A ciekawostka, Gostek na tej, który siedzi za konsoletą na okładce, gra sobie w Terra Mystica, z tego co pamiętam. O tutaj. Widzisz?
A, widzisz. No, czyli...
Jest easter egg.
Tak, tak. No. Dobrze.
Mamy też easter egga.
Czyli przyznaję tobie rację, że frakcje w Gaii są ciekawsze, bo się znają na rzeczy i grają w Terra Mystica.
Okej, dobra. Będziemy sobie takie szpile tutaj wbijać. Dobra, zaraz spokojnie. Co jeszcze mi się bardziej podoba? No jest gajoformowanie, o którym wspomniałem. I to jest cecha wyróżniająca projekt Gaię. Na planszy mamy specjalne planety. One nie są...
Są neutralne.
Tak, to one nie są przeznaczone do typowych frakcji, tylko właśnie, tak jak Piotrek powiedział, neutralne. Mamy zielone planety, które możemy przekształcić za pomocą jednego kika, czyli takiej też waluty, takie zielone kosteczki.
Turbosurowiec.
Turbosurowiec, dokładnie. I za pomocą tego jednego kika możemy przekształcić w naszą planetę i mamy pyk, już jesteśmy, możemy zasiedlać. Ale są też planety fioletowe. I tutaj musimy się trochę pobawić, bo to są planety, które dopiero będziemy mogli przekształcić. Najpierw musimy wysłać naszego Geoformera, który ją przekształci w zieloną planetę. Trzeba opłacić koszt w mocy. Tam to też, tutaj znowu wracam do torów świątyń, ale...
ale to już tam...
nauki.
O. Może bez takich niuansów, bo to...
Tak, ale no wiadomo, nikt tego nie zapamięta, nie? Ale tak, ale tutaj właśnie też moc musimy wydać, żeby to zrobić.
Czyli no i dopiero... nie to, że mamy neutralne planety, to jeszcze mamy tak. Planety, które mają perspektywy bycia neutralnymi, a są niczym bez tego.
Dokładnie, dokładnie. Dopóki ich nie przekształcimy, to one nie będą ten. No i tutaj nie wydamy tego jednego kika, tylko możemy od razu ją zasiedlić za pomocą Geoformera. Także to jest też, mamy nową jednostkę Geoformer. Okej, to jest to. I chyba wszystko, co wyróżnia projekt Gaia, tak naprawdę.
Jakbym miał tak sobie myślę, jednym zdaniem podsumować moje podejście do Gaii, to jest tak, że mega doceniam mechanicznie, ale troszeczkę mi nie leży wygląd, troszeczkę mi nie leży uniwersum i może dlatego nie jest właśnie to moja ulubiona z tych gier.
Ale sobie kupisz, jak wyjdzie. Tak słyszałem.
Tak myślę, bo a może przy końcu o tym powiem, co warto mieć, a co nie warto, naszym zdaniem.
Tak, no i jest jeszcze kwestia dodatku, bo o tym też nie powiedzieliśmy. Ma się teraz pojawić w tym roku dodatek. Dodatek, na razie tak tylko sobie pobieżnie czytałem, nie ma jeszcze jakiejś tam pełnej informacji, co on tam będzie robić. Mają się pojawić czarne dziury, mają się pojawić jakieś statki, które dadzą jakieś super akcje, czy tam będą jakieś okręty, promy, cokolwiek. Nowe frakcje, widziałem dwie. Widziałem jakichś gigantów i widziałem jakieś tam różowe coś. I też jakieś tam szalone rzeczy robią.
Jeszcze chyba technologie nowe będą. I właśnie to sobie przypomniałem. Jeszcze dlaczego Tor kultu, czy jak go tam nazwiemy, jest lepszy w Gaii, bo wchodzenie na określonym torze wiąże się z wzięciem konkretnego też techa, chociaż teoretycznie też tak jest, nie? Tak. Ale są te takie lepsze techy, gdzie jak wejdziemy na samą górę, to go bierzemy.
Tak.
A tam można nieźle punktów czasami
nałożyć. Zgadza się, dokładnie. Są lepsze techy, to też prawda. No, więc z grubsza tyle. Co tam czytasz?
No, że sześć zaawansowanych technologii.
Tak, jest.
Płytki punktowania.
Tak, nowe płytki punktowania będą w tym dodatku. Sektor tilesy jakieś będą.
No i na potwierdzenie moich słów, czynniki balansujące frakcje w dodatku.
No tak, no pewnie, nie? O właśnie, są te statki, które, statki z utraconej floty, tak, które mają jakieś super akcje, technologie, coś tam, nie?
Żeby zaraz się okazało, że tutaj nam stateczki pyrpyry z teramistyki wjadą.
Nie, to trochę inaczej będzie działać, nie? Z tego co wiem. Ale no, nieważne. Tak czy siak dla mnie, no ja się jaram, nie? Że będzie będzie nowy dodatek. I to z grubsza tyle, jeśli chodzi o projekt Gaia. I przechodzimy do tego, co mamy najmniej ograne, czyli Age of Innovation. Age of Innovation, tutaj muszę powiedzieć, jestem w szoku, ocena 8,8. Przypominam, 8,4 miała Gaia, ale no to jest nowa gra, więc może dlatego. 178 miejsce na razie, no ale myślę, że za chwilę wejdzie do pierwszej setki.
Pytanie, na ile tutaj działa taki mechanizm, że jak ktoś jest fanem Terry czy Gaii, to i podoba mu się era innowacji, a jak u kogoś się nie sprawdziła, to nawet na nim nie spojrzy. No tak samo jak Frosthaven pewnie ma wyższą cenę niż Gloomhaven.
No, może być, nie? Tutaj designerem jest tylko pan Helge Oster. Tak, już pana Jensa Drogmüllera. Drogmüllera nie ma. Więc nie wiem, co to się stało. Jakoś może jest temat na dramkę. I 4,25, więc troszeczkę lżej. No i tutaj wydawcą jest Capstone Games. Dodatkowo, jako pierwszy wydawca tak naprawdę. Z reguły to było tak, że Finland Spiele było zawsze wydawcą, nie? To jest taki projekt troszeczkę właśnie capstone'owy, z tego co czytałem. No i co? To zdecydowanie bliżej erze innowacji jest do Terra Mystiki niż do projektu Gaia.
To prawda.
Nawet w instrukcji, jak sobie tak czytaliśmy, to...
No tu anegdotkę można powiedzieć wręcz, bo graliśmy w erę innowacji na Portalconie.
Po Portalconie.
Kolega Darek kupił swój egzemplarz, namówiliśmy go na rozgrywkę. No i w zasadzie siedliśmy z marszu, zdjęliśmy z folii, ile nam zajęło przygotowanie. Znaczy jeszcze tłumaczyliśmy wprawdzie, ale w zasadzie znając Terra Mystica, jeszcze instrukcja była tak fajnie zrobiona, że można było...
Tak naprawdę wszystkie rzeczy, które się różnią, są w ramce, nie?
Tak. Mhm. Więc no w zasadzie 5-minutowy sprint po instrukcji można grać, jeżeli się zna zasady Terra Mystica.
Tak, zgadza się. Dokładnie. No więc człowiek czuje jak w domu, tak naprawdę, jak gra w Terrę, bardziej niż jak z Terry się przerzuca na projekt Gaia. To...
Zdecydowanie, tak. Także era innowacji jest bardzo podobna do Terra Mystica. I ja się nie zgodzę ze stwierdzeniem, że to jest Terra Mystica 2.0. Raczej jest to samo, w trochę innym stylu.
To mieliśmy właśnie takie dobre porównanie, że jak tak siedzimy i no to jest taka Terra Mystica dla osób, które chciały czegoś innego, ale nie za bardzo.
Dokładnie. Także z mojej perspektywy, jako posiadacza Terra Mystica, kupno ery innowacji nie ma sensu. Dla mnie to są te same gry z Twister.
No nie, no tak to, znaczy, może dla ciebie, nie? No. Natomiast no, one się troszeczkę różnią, nie?
No oczywiście, różnią się, ale widziałbyś sens posiadania obu?
No raczej bym sprzedał wtedy którąś z nich, no. Mhm.
Tak. No bo uważam, że projekt Gaia i jedną z tych dwóch warto posiadać,
tak.
Bo się różnią na tyle, że...
Tak. A tutaj to już jest kwestia, czy lubisz święta, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, tak naprawdę?
Czy Mikołajki.
Bo no, Terra Mystica, szczególnie z dodatkami, już jest w stanie rywalizować z Age of Innovation i ma swoje jakieś tam przewagi, nie? Powiedzmy, nad Age of Innovation. Co ja sobie wypisałem?
Co się zmieniło w stosunku do Terry? Doszedł nam nowy zasób, książki i cała obudowa z tym związana, jak można czarować za te książki, można kupować jakieś nowe technologie za te książki.
No to innowacje tak naprawdę.
Czyli to są te innowacje, tak?
Tak jest. To jest właśnie cecha ery.
No i główna taka cecha, najbardziej chyba przez wszystkich chwalona, chociaż niosące pewne zagrożenia moim zdaniem.
Frakcje.
Modułowość.
Tak.
Tak. Bo o ile zarówno w Terra Mystica, jak i w projekcie Gaia mamy tak, że dostajemy gotową frakcję z pewną umiejętnością, przypisanym terenem, określonym działaniem najlepszych budynków, tak tutaj te trzy elementy, teren, umiejętność, frakcji, działanie najlepszego budynku, one są to wszystko jest modułowe i tworzymy takie zestawy, które następnie wybieramy. Czyli...
Znaczy, najlepszy budynek akurat jest tak, że dopiero jak zbudujesz, jest wyścig o to, nie?
To jest wyścig, więc tylko i wyłącznie... Ale nie, bo tu teraz mamy tak, mamy chyba cechę... Mamy kolorek, tak?
Tak.
Na przykład jezioro.
Tak. I na jakiej tej?
Mamy frakcję.
Umiejętność frakcji.
I coś jeszcze mamy. Trzecią rzecz jakąś, tak? Już nie pamiętam.
Nie. No teraz będziemy szukać. Tak czy siak, na pewno jeśli chodzi o budynek, to masz ten najlepszy, nie? Zawsze miałeś tak, że ten budynek zaawansowany, on ma jakąś super umiejkę. W tym przypadku on jest bez umiejki, natomiast jak go wybudujesz, to masz zawsze jedno więcej niż graczy, kafelki takie, które dokładasz do tego budynku i on nam powoduje, że możemy sobie wybrać właśnie taką specjalną umiejętność. Ty coś sprawdziłeś?
Tak, widzę, że po prostu do rodzaju terenu jest umiejętność przypisana jakaś. A tak normalnie to no, nie było, po prostu frakcja miała umiejętność, a teraz... Czyli ktoś, kto jest na pustyni, ma jakąś abilitkę i ktoś, kto jest iluzjonistą, ma jakąś abilitkę.
No plus te innowacje, to też jest jakby abilitka, którą dostajemy na stałe lub możliwość punktowania lub budynek neutralny. Tutaj też chodzi nowość, budynki neutralne. I to są budynki, które budujemy za darmo. Oczywiście musimy na odpowiednim terenie go zbudować, ale on będzie nam się liczył do tworzenia miasta. Więc też jakaś fajna cecha, nie? No bo możemy sobie duży budynek zbudować, który tam ten...
No i teraz co jest fajne w tej modułowości? No na pewno nieograniczone możliwości setupu, bo tutaj mogą powstawać różne kombinacje. No i hulaj dusza tak naprawdę.
Tak.
Ale są i zagrożenia, o których chyba osobiście się przekonaliśmy.
Tak, może dojść do jakiegoś przegiętego kombosa albo no, Ja miałem tak, że miałem fajną frakcję, która dawała dosyć dużo, bo tam do czarowania, za każdym razem jak czarowałem, to dostawałem jeszcze punkty za to. Piotrek już się gotuje, jak sobie przypomina. Dodatkowo jeszcze mogłem sobie dołożyć właśnie za zbudowanie stolicy umiejętność szybszego mielenia many, dzięki czemu szybciej i częściej czarowałem. Nie? Do tego czarowałem taniej i jeszcze dostałem za to punkty. Nie?
Gdzieś tam nawet przeczytałem chyba dzisiaj na forum gry planszowe, że gdzieś już jest jakiś testowany wariant z inną wersją tych iluzjonistów, którymi grałem, żeby dostawali mniej tego wszystkiego.
Tak, ale to jest też kwestia tylko, że to byli sami iluzjoniści, ich umiejętność podstawowa, nie? Natomiast jakby w połączeniach jeszcze tak. Z innymi rzeczami, to ona może być naprawdę mega, mega mocna, nie?
No, i teraz tak, jeżeli ktoś chce grać w Erę Innowacji 40 razy, no to powie, spoko, licytujmy frakcję i tak się zbalansuje i ja się zgadzam. Ale jak ja mam grać raz na 4-5 miesięcy, no to ja tego nie dostrzegę na początku, a potem już będę potem za późno.
Bo się robi śnieżna kula i wszyscy sobie grają w jedną grę, a ta druga osoba sobie gra w drugą grę, nie? Tak naprawdę. Więc no to jest to. Co jeszcze jest z takiego skalowania? No to co powiedzieliśmy, era z tego co tutaj...
Mamy dwie mapy, tak, dostosowane do liczby graczy, więc to zdecydowana przewaga nad Terra Mystica, bo mimo, że Terra Mystica z dodatkami ma aż 4 mapy, to one się różnią od siebie położeniem rzek, a natomiast nie jakąś gęstością zabudowy czy liczbą heksów. Więc tutaj może, ja nie grałem w dwie osoby, ty też nie chyba, ale może jest jakiś potencjał w tej kwestii.
Na pewno versus Terra Mystica Era Innowacji wyróżnia trochę tor świątyń, bo tutaj jest ten tor rozwoju i na 9 poziomie tego toru mamy przychód, który daje nam co rundę jakąś rzecz, nie?
Czyli ten tor nie jest aż tak płaski.
Nie jest aż tak płaski. No, coś dodali, ale za dużo nie mogli dodać, no bo mechanicznie też nie mogli tutaj, mieli za bardzo związane ręce, nie? Więc, masz. No i ten tor jest chyba trochę dłuższy, nie? Bo ile ma w terze?
10 ma.
No, a tu ma 12. Mhm. No, więc to jest to. Zakładanie miast jest zasadniczo takie same, to żeglugi przekształcają jest zasadniczo taki sam.
Jeszcze o wykonaniu powiedzmy parę słów, bo o ile no zdecydowanie ładniej niż projekt Gaia, to z Terra Mystica są pewne plusy, są pewne minusy. Co jest plusem? Plusem jest to, że jak mamy planszetki, to one już mają wyżłobienia na budyneczki i to jest bardzo wygodne. Jak szturchniemy, to wszystko stoi, gdzie stoi.
Oj, tak.
Tak samo mamy wyżłobienia na pola many, więc to jest fajne.
Ale są też minusy.
I teraz pytanie jak...
Czy to był felerny egzemplarz?
Czy w pomyśleniu, w którym graliśmy, były jakieś dziwne warunki wilgotnościowe, czy jak to nazwać?
Bo, wyobraźcie sobie to. Rozłożyliśmy grę i jak rozłożyliśmy, to te planszetki były płaskie i tak sobie patrzymy, o fajne, ten płaskie planszetki, ten. I na naszych oczach, im dalej, im dłużej graliśmy, tym one się coraz bardziej robiły bananowate, nie?
Tak.
I pod koniec gry to już tam te kostki to prawie spadały tam z tych planszetek.
Także Darek, jeżeli nas słuchasz, to daj znać, czy przed każdą grą musisz rozwijać planszetki.
Dokładnie. Albo nie wiem, jakieś tam sobie nawilżacz powietrza, czy coś.
Ale to było mega zabawne. Że, fajnie.
Dokładnie. Czary jeszcze. Tutaj versus Terra Mystica dochodzą nam nowe czary, za które możemy płacić księgami. Więc to jest spoko. No i same w ogóle te księgi. To jest nowy zasób. I to też według mnie jest bardzo spoko, bo za te księgi, za 5 ksiąg w różnej konfiguracji, bo tam jest, te księgi też mają różne kolory, nie? Możemy kupować te innowacje, które są bardzo mocne.
No, a co powiesz o kolorach ksiąg?
Nie, kolory ksiąg są beznadziejne, bo brązowy z jakimś tam szarym się mi tak często myliły, czy tam złotym.
Tylko
nie.
Pytanie, bo my graliśmy na tych promkach od portalu.
Tak.
Tam takie jakieś były z drewna, czy z jakiejś sklejki.
No takie jak w tym, takie jak w tej grze od Lacerdy, to ty masz.
Tak, Weather Machine.
Tak.
A powiedz, jak ty grałeś za drugim razem, to też grałeś na tych promkach od portalu?
Nie.
Na zwykłych. I co, myliły się kolory, czy nie?
Myliły się
dalej, tak. No właśnie. Bo tu chyba... Jest
brązowy i złoty. To jest taki, tak, chyba najbardziej się mylą, nie?
Tutaj chyba autorzy troszeczkę już wpadli w taką pułapkę, że musieli zastosować 4 kolory ksiąg, 4 kolory torów.
Aha.
I jeszcze mają 7 frakcji, które każdy ma inny kolor.
Zaczęło im brakować kolorów.
Tak, dokładnie. No, także tutaj mi się te kolory strasznie mieliły. No wiadomo, może kwestia jakiegoś ogrania, ale w pierwszym kontakcie to było problematyczne. I jeszcze chciałem coś o wykonaniu powiedzieć. Ach, co mi się nie podoba. Niestety ta modułowość komponentów, łączenie tych umiejętności, które później draftujemy, ona no, troszeczkę ma wpływ też na, nie wiem, czy nazwać klimatem, czy odbiorem tego, jak to wygląda, ponieważ no, o ile w Teramistice gram sobie jakimiś nomadami czy gigantami, to tak Przemek grał iluzjonistami Jezioro. No, gratuluję.
Jeziornymi iluzjonistami.
No nie, to byli iluzjoniści Jezioro, a nie jeziorni iluzjoniści. Właśnie w tym rzecz.
No bo tutaj kwestia tłumaczenia, nie? W angielskiej wersji no. To chyba lepiej.
Ale może można było porzeźbić, bo wydaje mi się, że w polskiej wersji Small Worlda jednak coś tam udało się połączyć te nazwy, bo tam też no, tak to działa przecież.
No. Ale ten, no nie, mi się właśnie to, co tutaj wyróżnia tą erę innowacji, czyli te tytułowe innowacje, to mi się bardzo podoba. I to jest takie coś, co chętnie bym właśnie widział w terze, gdyby był jakiś dodatek właśnie, który by to wprowadzał, nie? To akurat spoko. To
o księgach mówisz.
O księgach, tak. Księgi i ogólnie zdobywanie innowacji, takich pasywnych, mocnych umiejętności, nie?
Właśnie to coś innego.
Tak, to jest według mnie spoko dodatek. Reszta, okej, ale jakby nie ma, nie zrobiła na mnie jakoś tam super. To...
No, znaczy tak naprawdę to...
Stateczków nie ma, to tak, że w ogóle bez nadziei. No.
To samo w innych ciuchach, no.
No,
ja
powiedzmy.
Tak powiedział.
Okej, no to co, jakieś podsumowanie, tak?
Podsumowanie, no. Słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy na początku, to są gry top, tak? Jeżeli, zresztą te pozycje na BGG,
tak.
Tam niektóre myślimy, 12, 26, era innowacji 178, ale to jest nowość, to się będzie zmieniać, także ona na pewno jeszcze pójdzie w górę. Każdą grę zawsze chętnie ja usiądę, myślę, że Przemek też, ale jednak każdy z nas również ma jakiś prywatny ranking, jak bardzo je lubi, więc jakbyś był zmuszony je ułożyć, no, w kolejności?
Znaczy tak, dla mnie Projekt Gaia jest na pierwszym miejscu, no bo gram od długiego czasu i no i to jest moja topka po prostu, nie? Na dalszych miejscach, kurde, no mam problem z tą erą innowacji z Teramistiką. Obie są super, ale wydaje mi się, że era innowacji ma lepszą możliwość dodania do tego, co teraz jest, dodatków, które sprawią, że dokładnie jest potencjał.
Że będzie lepsza, możliwe.
Dokładnie, nie? Bo Teramistika już jest niestety zamkniętym projektem, nie? W sensie, no możesz dodać coś jeszcze.
Nie, no, potencjalne dodatki już by ją zabagniły niepotrzebnie.
Tak, a era innowacji jednak mimo wszystko otworzyła jakieś tam możliwości, nie? Dodatkowe. Tak jak Projekt Gaia ma największe możliwości do gdzieś tam dodania czegoś i ogólnie tak największy sandbox, to era innowacji troszeczkę to poszerzyła i też mi się wydaje, że przez to, że ona jest taka bardziej wybaczająca błędy, bo jest, bo to też jest jakby cecha era innowacji versus Teramistika, versus Projekt Gaia, to właśnie powoduje, że też chętniej do niej siądę, no bo nie gram tak często. Więc
no, czyli Team Caverna, nie Team Agricola, no.
No, dokładnie. Jeżeli mamy tutaj skalę UW zastosować, to tak, to oczywiście...
Chociaż oczywiście to nie jest aż taka różnica jak między Caverną a Agricolą. Myślę, że spokojnie w erze innowacji również Marcin by się dał odblokować wrogu.
Tak jest, tylko oczywiście, że tak, nie? Dobra, więc no i na trzecim miejscu wtedy Teramistika, tak. Nie? U ciebie pewnie totalnie odwrotnie.
No dokładnie, ale to jeszcze raz podkreślę, tak? Każdą grę równie chętnie usiądę. Natomiast ja jednak jestem takim euroklimaciarzem, jakkolwiek by to nie brzmiało. To znaczy, mimo tego, że gram w gry euro...
Chaotyczny,
to,
dobry.
Tak, dokładnie. Mimo tego, że gram głównie w gry euro, to jednak przykładam dużą wagę do tego, w jakim świecie te gry są, jakie mam grafiki na planszach. Dla mnie to jest ważne. I patrząc na to, ja w tejże mistyce się odnajduję. Tam to jest mój świat.
Dobra, to jest pierwsze miejsce.
To jest pierwsze miejsce, plus... spektrum możliwości dzięki dodatkom, bo ja to też uwzględniam, tak? Kto wie, czy za 5 lat, jak tutaj era innowacji jednak się rozwinie, pojawią się nowe elementy.
No oni pamiętajmy też, że oni te dodatki to nie robią tak od razu, nie?
No właśnie. Bo... pierwszy dodatek do Terramistiki został wydany po 7 latach. Nie po 7, przepraszam, Fire and Ice był po 2, ale to był malutki dodatek, a te stateczki to po 7 latach od wydania.
No zobaczcie, Projekt Gaia 2017, tak, no to też po 7 latach. 2024, nie? Także, no więc na innowacje możemy też poczekać do 2030, nie?
Dokładnie. Także u mnie na pierwszym miejscu jest Terra Mystica, na drugim miejscu jest Projekt Gaia. Przede wszystkim doceniam ten mechaniczny kunszt. Gdyby ogołocić te gry z grafik, ogołocić ze wszystkiego, zostawić wyłącznie Excela, to Gaia byłaby zdecydowanie na pierwszym miejscu. No i trzecia miejsca, era innowacji. Tutaj gryzie mnie ten problem z balansem. Ja prawdziwie graliśmy tylko 2 razy i nie chcę tu stawiać jakichś daleko idących tez, ale no, jak graliśmy, to czułem taką bezradność, jak widziałem twoje kombosy.
Co zrobisz? Nie, ja przyznaję tobie rację, jest tutaj lekki zgrzyt. Ale bym sobie potestował jeszcze. Tak. Powiem ci, że tak jak sobie to co ty powiedziałeś, nie? Jeżeli ktoś ma wybrać, to prędzej jest wybór Terra czy Era, a Projekt Gaia jest taka, że
zdecydowanie
osobno, nie?
To co na pewno mogę powiedzieć, to to, że nie warto mieć moim zdaniem Terry i Ery. Albo jedno, albo drugie. Natomiast Gaia zawsze warto mieć, bo to jest mega gra i ja czekam na premierę nowej polskiej wersji.
Tak jest. Jak coś mogę pożyczyć reinnowacji z Ale Planszówek? Chcę, możemy pyknąć.
No, możemy.
Tak na ten.
Chętnie się zrewanżuję. Tylko nie możesz grać iluzjonistami jezioro.
Nie. Okej, okay, słuchajcie, no to myślę, że wszystko. Godzinka, idealnie.
Idealnie, super. Fajnie wyszło.
Dajcie jakiś tam ciepły komentarz Piotrkowi.
Tak, miło. Bardzo mi miło, bo czasami czytam, co tam piszecie pod komentarzami, także zawsze jak się pojawiają jakieś głosy, gdzie tam Piotrek, no to dzień dobry, jestem. Nie wykluczam, że się jeszcze kiedyś pojawię. No i trzymajcie się ciepło.
Ciekawe, czy ten odcinek pobije rekord wszystkich odcinków.
Nie, nie? No już tak, nie rób ze mnie takiej gwiazdy, nie? Wiesz, kilku psychofanów i tyle, nie?
Ale nie, ale to jest bardzo miłe, nie? Że się bardzo często pojawia, że Piotrek wprowadzał merytorykę do tego odcinka, gdzie on jest teraz, bo teraz to jest beznadzieja. Nie? Ja tak czytam i...
Stwierdziłem, że jakieś wsparcie jest potrzebne i tutaj się pojawiłem.
Dokładnie, bo już tam poziom merytoryki spadał, teraz znowu jesteśmy na wyższym levelu i znowu będziemy mogli sobie spadać. Dobra. Okej, słuchajcie, grajcie dużo, spokojnego weekendu i do zobaczenia.
Pozdrawiamy, dzięki.
Cześć.